Otwórzmy Słowo Boże nasze, jeżeli ktoś ma i chciałby to śledzić. Na pierwszej Księdze Królewskiej, na 18 rozdziale. To jest to na 392-393. I chciałbym czytać od wersetu 30 ten fragment Słowa Bożego. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach i rzekł: napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znowu rzekł: uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. I do tego miejsca może. Chciałbym dzisiaj usłużyć nam słowem, które będzie, można powiedzieć, takim trochę wykładem na temat listu do zboru w Laodycei. Może zdziwiło Was to, że przeczytałem akurat pierwszą Księgę Królewską, akurat ten fragment, ale jak przekonamy się za chwilę, to te dwie sytuacje są bardzo analogiczne i jakby uzupełniają się i pokazują problem zboru w Laodycei opisanego w Księdze Objawienia. I otóż chciałbym, byśmy zauważyli taką rzecz, że na początku, że sytuacja była bardzo podobna, ponieważ tutaj ta historia opisuje nam pewne wydarzenia, które miały miejsce w czasie potężnej suszy, gdy Bóg spuścił suszę na ziemię i nie było co jeść, i nie było co pić. Było to spowodowane bałwochwalstwem narodu Bożego, który poszedł za Baalami. Czyli była susza, można powiedzieć, w sensie obrazowym fizyczna susza i głód, a też i była susza duchowa, ponieważ ludzie poszli za Baalami i zaczęli służyć innym bogom. Była podobna sytuacja w Laodycei również, która uważała się za bogatą i dostatnią. Ale Pan mówił, że jesteś biedak i nędzarz, a ja stoję poza społecznością, poza zborem, jakby Bóg gdzieś tam jest usunięty. I tutaj jest taka analogia w tym bałwochwalstwie, dlatego że naród ten żył w bałwochwalstwie Izraela. Ale Laodycea też miała swojego bożka, którym tam bezpośrednio nie jest napisane. I wyprzedzając fakty, ja powiem, że to było cielesność, to było ciało człowieka, to było jego ja, jego życie i to wszystko, co on sam sobą reprezentuje. Ale na razie o tym nie będę wspominał. Ale jedną bardzo ważną rzecz, która mnie dotknęła właśnie analogiczną między tymi dwoma fragmentami, która właśnie jakby wytyczyła szlak tego, że zobaczyłem analogii i podobieństwo między tymi dwoma rzeczami. Otóż Pan powiada do Laodycei: bądź zimny albo gorący, a także letni wypłynie cię z ust swoich. Czyli Bóg wzywał tych ludzi, aby, wiecie, oni, aby nie byli gorący dla Pana, że tak powiem obrazowo, jak my to mówimy, żeby być gorącym dla Pana, dlatego że Laodycea mogła być gorąca dla Pana, w sensie zewnętrznym, Ale ona była też gorąca dla kogoś innego. I była w takim stanie pośredniości, prawda? Nie była ani tu zobligowana, ani tu zobligowana. I zobaczmy, że w tym wersecie właśnie dokładnie to słowo tak samo przemawia do Izraela, bo wcześniej tego nie czytałem. Eliasz przystąpił do całego ludu na tej górze i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Czyli jak długo będziecie służyć Baalowi i jak długo będziecie służyć Panu, Bogu waszemu? Zobaczmy, dokładnie analogiczna sytuacja jest. Ten naród służył i Baalowi, i Bogu. I dalej, dalej Eliasz mówi: jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. I dokładnie było tak samo w Laodycei. Bóg mówi do nich: jeżeli wasze życie, jeżeli to, co macie i ten świat jest waszym Bogiem, to idźcie za Nim. A jeżeli nie, to idźcie za Bogiem całkowicie. Zobaczmy, że właśnie Bóg wzywa do radykalności w życiu i w życiu Laodycei krzyż musiał być, że tak powiem, odsunięty trochę na bok, dlatego że to właśnie krzyż w Kościele nadaje radykalności. To krzyż mówi, że umarłeś dla tego świata, a on dla ciebie. Jeżeli krzyż jest wyłączony z tego, wtedy jest połowiczność. I zobaczmy, że tutaj jest napisane, że lud nie odrzekł ani słowa Eliaszowi. I to jest niesamowite. Dlaczego nie odrzekł? Bo zobaczmy. Po pierwsze, on, ten lud, żył służąc Baalom, kłaniając się. No i pójść za nimi całkowicie, to też nie była taka łatwa sprawa, bo był ludem Bożym. Miał spuściznę Abrahama, ojca wiary. I teraz wyobraźmy sobie, ktoś mówi: słuchajcie, zróbcie wreszcie raz, a dobrze, porządek. Albo jesteście poganami i żyjecie jak poganie, bo buchwalcy, zostawcie sobie religię ojców waszych, albo idźcie całkowicie za Bogiem waszych ojców. No i teraz tak, za Baalami, no, za Baalami idzie król. Idą, no, wszyscy prawie i no jak nie iść za nim. Ale z drugiej strony, no jak porzucić wiarę ojców naszych? Tak od razu, wiecie, tak ciach i się odciąć od korzeni ojców swoich, to tak jak? No, nie da się. I oni nie wiedzieli, co zrobić. Dlatego milczeli. No co oni zrobią? I dla nich, wiecie, to było normalne. Oni się już tak przyzwyczaili do tego życia, takim między tym a tym, że tu składali sobie ofiary i tu, to było dla nich normalne życie. I nagle ktoś mówi do nich: nie, tak nie możecie być, musicie się zorientować. I to było dla nich takie coś, że zdezorientowani byli. I zobaczmy, to samo Bóg mówi do zboru w Laodycei. Dokładnie to samo mówi. I mówi: zorientujcie się. Albo na tą drogę, albo na tą drogę. I kochani, ja nie chcę dzisiaj mówić o sytuacji zboru do Laodycei, dlatego że ona nie była wesoła i nie była ciekawa, można byłoby to opisywać, aczkolwiek ja o tym powiem. Także nie chcę opowiadać o sytuacji tego ludu wtedy, bo była beznadziejna i bez sensu, to było bałwochwalstwo totalne w tym kraju. Ale ja chcę powiedzieć dzisiaj nam dobrą nowinę, jaka jest droga wybawienia i droga przebudzenia właśnie dla zboru laodycyjskiego, dla tego zboru opisanego w Księdze Objawienia. Dlatego że to słowo tutaj nam objawia, co się stało. Zobaczmy, że byli prorocy Baala, którzy chcieli ściągnąć ogień z nieba. Bo to była taka próba, prawda? Czyj Bóg jest prawdziwy. Ale oni robili różne dziwne rzeczy w ciele, ci prorocy, ale nic nie wychodziło. I zacząłem czytać właśnie, gdy już oni już w tym swoim upojeniu trwali bardzo długo i nie było żadnego skutku, wtedy Eliasz już rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie, i lud przystąpił. I co on w pierwszym rzędzie zrobił? On wziął, naprawił ołtarz Pana. Zobaczmy, to były takie czasy, że to właśnie dotknę tego problemu, który też dla Laodycei dotyczy w pewnym sensie. To były czasy, gdy Judea i Izrael były dwoma odrębnymi narodami. I Izraelici byli odcięci od świątyni Bożej. Zobaczmy. Od świątyni i od kapłaństwa. Wobec tego jedynymi strażnikami wiary w Laodycei to byli prorocy Pana. Prorocy Pana. I tam właśnie prorocy Pana w imieniu Bożym wypowiadali się. Ale też był tam stary ołtarz. Wiecie, on nie został zbudowany na nowo, ale on tam był, na górze Karmel. Było miejsce ofiarne, gdzie zawsze składano ofiary. I Eliasz wziął ten ołtarz, naprawił. Zburzony ołtarz naprawił. Najpierw go złożył. I teraz co on zrobił? Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Zobaczmy, jakie wymowne jest to symbolika. 12 kamieni nieoczesanych według prawa Bożego. Każdy kamień jedno pokolenie obrazował, czyli dostarczyło to, wiecie, całego kościoła, bo 12 to jest cały kościół. Dotyczy całego zboru. I teraz dla kościoła w Laodycei to miało ogromne znaczenie, dlatego że to Boże przebudzenie zaczynało się od naprawienia Bożego ołtarza. Czyli w tym zborze musiał odzyskać swoją rangę i moc krzyż, który był tym ołtarzem ofiarnym, gdzie baranek został złożony. I gdy czytałem to słowo, to zostałem bardzo mocno poruszony, dlatego że zobaczyłem jedną rzecz, że ten ołtarz tutaj jest obrazem nas jako kościoła, całego kościoła. Sam ołtarz jest symbolem kościoła. 12 kamieni, a Pismo mówi, że my jesteśmy kamieniami żywymi, z którego jest zbudowany dom duchowy i budujemy się w kapłaństwo święte, czyli tak samo było z Laodyceą. Ten cały ołtarz jest symbolem, jest typem kościoła laodycejskiego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ołtarz Nowego Testamentu został założony, nie zbudowany z jakichś kamieni, ale został założony w sercach ludzi. Pismo powiada, że z Chrystusem zostaliśmy ukrzyżowani wespół z Nim. Z Nim umarliśmy i ten krzyż postawiony został w sercach ludu Bożego, ten ołtarz ofiarny. I tam właśnie ta krew z tego ołtarza oczyszcza nasze serca. Czyli ołtarz Boży Nowego Testamentu, ten krzyż Jezusa Chrystusa stoi w sercu Kościoła. I on musi zajmować należne miejsce. On musi stać w centrum, a tymczasem ten ołtarz w Laodycei był zburzony. On był tam. Był ten ołtarz, ale był odsunięty na bok. I zobaczmy, że najprawdopodobniej w Laodycei było tak, że tylko ludziom, którzy przychodzili do zboru, było dane dotknąć się ołtarza. Czyli być zbawionymi, prawda? Bo krew baranka oczyszczała i dotykali się tego krzyża, ołtarza. Ale później żyli w oparciu całkowicie o ciało. A ten ołtarz był jakby odsunięty z ich życia i tracił moc. Czyli pierwszym etapem przebudzenia Laodycei było odbudowanie ołtarza. To znaczy, żeby w kościele ten ołtarz odzyskał, w tym zborze odzyskał swoją rangę, swoją moc i swoją aktywność, żeby pracował w ludziach, żeby Chrystus ukrzyżowany działał w nich. I właśnie tego bożka, o którym powiedziałem, to ciało, aby mógł cały czas ujarzmiać, aby mógł je niszczyć, aby to mogło umierać. I dalej Słowo Boże mówi, czyli ten ołtarz jest typem Kościoła. I dalej mówi, że z tych kamieni zbudował ołtarz, wykopał rów, następnie ułożył drwa. Wiecie, tam była taka historia, że jak ogień spadł z nieba, to wszystko zostało zmiecione. Nawet ołtarz został strawiony, nie zniknął. Wobec tego dziwne się wydaje w tej całej historii drwa. Po co one tam były? Dla nich to było normalne, bo ofiary były składane i musiały być drwa. Ale nawet bez tego drewna ten ogień by spalił ten cały ołtarz. On by został wchłonięty przez ogień. Ale dla nas, właściwie dla Laodycei, dla kościoła, o którym mówię, To miało ważne znaczenie, bo to drwa wskazywały właśnie dla nich na krzyż Chrystusa, na ten krzyż. I dalej zobaczmy, on robi taką rzecz. Bierze poćwiartowanego cielca i układa na tych drwach. I nie wiem, czy zauważamy, że nie ma tutaj mowy o krwi, bo ofiary były składane po to, żeby krwią kropić i oczyszczać, uświęcać. A tu w ogóle tego nie ma, zobaczmy. Jakby jest w ogóle przemilczane. Zostać cielec pocięty i położony. I to jest niesamowite i Pismo bardzo skutecznie i bardzo dokładnie pokazuje pewien element, bo Pismo powiada, że w Chrystusa ciele został potępiony grzech. Wiecie, ten ołtarz, tutaj ta ofiara nie miała na celu oczyszczenia. Ona miała na celu coś znacznie głębszego. Tutaj nie chodziło o oczyszczenie krwią. To nie chodziło o przelanie krwi, ale chodziło o coś innego. O złożenie w ofierze cielca. W tym cielcu jest ten cielec, jest symbolem, synonimem ciała Chrystusa. Ciała Chrystusa, w którym był potępiony grzech w ciele. Czyli ta ciało, ta cielesność, które stało właśnie w sercu Laodycei. I właśnie ten obraz mówi, że następnie na tym ołtarzu Kościół Laodycei musiał swoje ciało, swoją cielesność oddać jako Bogu miłą ofiarę. To nie chodziło o przebłaganie, to nie chodziło o oczyszczenie, ale chodziło o zniszczenie mocy ciała w ciele Kościoła, w nich. I to był następny warunek, że Laodycea musiała to zrobić. Musiała przygotować swoją cielesność, ciało, być świadoma tego i przynieść to, złożyć poćwiartowane, obrazowo mówiąc, czyli już gotową do ofiary. I położyć na tym ołtarzu. I teraz właśnie zobaczcie, on jeszcze robi taką dziwną rzecz. Mówi, napełnijcie 4 wiadra wodą. 4. Napełnili i wyleli. Potem jeszcze raz powiedział i jeszcze raz. Ile było razem wiader? 12. 12 wiader. To też nie jest przypadkiem, że było 12 wiader wody. I wiecie, woda w Biblii symbolizuje Słowo Boże. Woda w Biblii symbolizuje narody i ludy też. O tym mówiłem. I zastanówmy się, czy dla Laodycei to oznaczało Słowo Boże? W tej sytuacji raczej nie. Bo ta woda, to wiadro, miało raczej pokazać ludowi jakby... No, utrudnić tę wodę, która utrudnia tę ofiarę, prawda? Żeby zmoczyć to wszystko, żeby oni zobaczyli, że tego nie da się tak łatwo spalić, załóżmy. Żeby nikt nie powiedział, jakie sztuczka była, załóżmy. Czyli raczej to nie symbolizuje Słowa Bożego, bo ono pomaga wręcz, żeby cielesność człowieka była niszczona i krzyżowana. Ale to oznacza właśnie wody ludów i narodów. A dla Laodycei to oznaczało dokładnie to, że ona była przesiąknięta światem. Życiem świata. Tak samo jak świat był w ciele i w swoich możliwościach bogaty, tak samo i Laodycea czuła się bogata i była tym przesiąknięta. Ona żyła w takim duchowym zjednoczeniu ze światem. Żyła w tym świecie, była gorliwa w postępowaniu, a też była gorliwa być może dla Pana Boga. I była tym światem przemoczona, tak jak te wody, tak jak te wiadra, te 12 wiadr. Czyli dotyczyło to całego zboru laodycyjskiego w tym momencie. I zobaczmy, taki stan był tego zboru. I tutaj Pismo ukazuje właśnie dokładnie, że ta ofiara została przygotowana. I teraz zobaczmy, gdy prorok modli się, gdy przyszła właściwa pora składania ofiar. I prorok modli się o to, żeby Bóg objawił swoją chwałę i moc. Zobaczcie, on nie był podobny do tych ludzi, którzy tam tańczyli, skakali i cieli swoje ciała, żeby ściągnąć ogień z nieba. Ale on modli się krótką, prostą modlitwą i prosił, aby Bóg przyznał się do tego, że on jest jego sługą i żeby ten lud poznał, że Bóg jest prawdziwy i odmienia ich serca. Że może odmienić ich serca. Zobaczmy, że ten człowiek nie czynił dziwnych zabiegów. Tak taki, żeby Bóg zaczął działać. Nie uczynił go jakimś sejfem i nie szukał klucza do tego, żeby on zaczął działać. On tylko przygotował ołtarz, złożył ofiarę, przygotował i czekał, aż Bóg tę ofiarę przyjmie, aż spuści ogień z nieba. Nic wielkiego nie zrobił takiego. Zrobił zgodnie z Bożą wolą. I wtedy czytamy, że spadł ogień na to wszystko i strawił wszystko. Spalił ogień, to strawił całą ofiarę całopalną, drwa i kamienie i wszystko, ziemię i wodę. I wtedy lud zawołał, gdy to się stało, lud zawołał: Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. To się dopiero wtedy stało. I wiecie, co następnie było? Gdy to się dokonało, wtedy on poszedł i powiedział do Achaba: jedź szybko, bo to ulewa ciebie wyprzedza. Zobaczmy, była susza duchowa, była susza fizyczna i Boga nie było, gdzieś ten Bóg był ukryty i ludzie głodowali, ale on mówi: oto zobaczcie, idzie ulewa. I co to oznaczało dla Laodycei? To znaczy, że jeżeli ten zbór doszedłby w to miejsce, przygotował tę ofiarę, złożył, to wtedy musiała się objawić łaska Boża. Ten ogień musiał spaść, to strawić ofiarę i w tym momencie rozpocząłby się deszcz, ulewa Bożego błogosławieństwa. I wtedy właśnie ludzie by zaczęli mówić: Pan jest Bogiem. I wtedy właśnie by zaczęły się dziać rzeczy, które działy się w Dziejach Apostolskich. Przyszłoby właśnie przebudzenie. I taka jest droga, Laodycei do tego, zobaczmy, żeby właśnie dokładnie przyszło to przebudzenie, te wody Ducha Bożego, żeby ta ulewa spadła, aby minął głód duchowy, aby minęło pragnienie duchowe, aby Duch Boży się zaczął potężnie unosić, aby Jezus Chrystus, wiecie, ten chleb żywy, który jest naszym chlebem, zaczął się w Kościele poruszać się i objawiać, aby ten głód minął, aby ludzie nie chodzili, wiecie, po zborach tego miasta i nie szukali mocy i łaski Boga, a niektórzy nawet i tego nie szukali, bo uważali, że wszystko jest w porządku i tak powinno być i tak jest. I to jest droga. Zobaczmy do tego. Czyli powrót aktywności krzyża, złożenie ciała w ofierze Panu i Bogu i ogień z nieba, który spada. I od tego się zaczyna, zobaczcie, się zaczyna właśnie ulewa. Czyli najpierw jest susza, najpierw jest pragnienie, później jest ofiara odpowiednia, Boża ofiara, którą Bóg może przyjąć jedynie tą ofiarę i następnie zaczyna się duchowe Boże przebudzenie. Ale tutaj jest też taka, chciałbym powiedzieć nam odnośnie takiej sprawy, wyłuszczyć właściwie, kim był Bożek Laodycei. Bo tam nie czytamy o tym, żeby oni jakieś bałwochwalstwo uprawiali. Nie ma tam jawnego bałwochwalstwa, że się figurką kłaniają, posążką. Nie ma. Tam nie ma powiedziane, że oni grzeszą, na przykład cudzołożą, no nie wiem, kradną, albo takie rzeczy robią zewnętrzne. Czyli wygląda na to, że moralność ich była bardzo dobra. Nie kłaniali się figurką, mieli bardzo dobrą moralność, ale jednak w ich życiu stał posąg. Stał Bożek. I dzisiaj chciałbym się zająć trochę tym Bożkiem, któremu się kłaniała Laodycea. Chciałbym, abyśmy go uchwycili, bo wiecie, on w tym liście jest taki nieuchwytny trochę. I najbardziej obrazuje to pierwszy list Jana. Czym właściwie jest ten Bożek Laodycei? Pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset 16, a może przeczytam z kontekstem od 15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I zobaczmy, Pismo opowiada, że w świecie, że ludzie przesiąknięci są i w ich życiu dominują trzy rzeczy. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I to są trzy zasadnicze cechy, które charakteryzują ciało i tego, ten wielki posąg Babilonu, o którym mówiłem kiedyś, a też i ten posąg, tą figurę duchową, którą czciła Laodycea. To są te trzy rzeczy. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. Aby uchwycić to, chciałbym, abyśmy to zobaczyli w piśmie, bo to jest pokazane. Pamiętamy, gdy Ewa brała owoc z tego drzewa poznania dobra i zła, to w momencie, gdy go zrywała, trzy rzeczy tam są wymieniane, że zobaczyła. Po pierwsze, że owoce są dobre do jedzenia, czyli pożądliwość ciała. Później, że były miłe dla oczu, czyli pożądliwość oczu, pragnienie. I godne pożądania dla zdobycia mądrości, czyli to jest pycha życiowa. Zobaczmy, gdy Pan Jezus był kuszony na pustyni, to szatan odnosił się do jego pychy. Nie do jego pychy, tylko do pychy cielesności, która była w jego członkach. Prawda? Czyli odnosił się do cielesności, bo Chrystus przyjął ciało i był tym obarczony. I mówił dwukrotnie, jeżeli jesteś Synem Bożym, czyli jeżeli jesteś kimś szczególnym, prawda? To spraw, by te kamienie stały się chlebem, czyli pożądliwość ciała. Dalej pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich chwałę. I powiedział, jeśli mi się pokłonisz, dam ci to wszystko. Czyli zobaczmy pożądliwość tego oczu. I tutaj, i dalej mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, a aniołowie uratują cię. Skąd on miał się rzucić? Ze świątyni, z najwyższego miejsca, żeby ludzie zobaczyli, że jest kimś, jest Synem Bożym. Prawda? W domyśle pycha znowu życiowa. Odniesienie się do pychy ciała człowieka, cielesności. I zobaczmy takie trzy rzeczy. I Laodycea, ten kościół, właśnie ten kościół duchowo kłaniał się szatanowi, ponieważ zabiegał o te rzeczy światowe, ciała. I był bogaty, był zamożny. I wiecie, to dotyczy trzech sfer. Po pierwsze, ten kościół Laodycei był syty i kłaniał się swojemu brzuchowi, czyli pożądliwość ciała tam brała górę. On miał wszystko, co było potrzebne. To dotyczy, pożądliwość ciała dotyczy sfery jedzenia, jak również sfery płciowości, bo to związane jest z ciałem, najbliższym, prawda? Te najbliższe potrzeby ciała człowieka. One były zaspokojone i wręcz tam im dogadano. Czyli ten kościół był w to bogaty. Dalej, następna rzecz to jest pożądliwość oczu. To są te rzeczy, wiecie, ja tak sobie zmysłowiłem niesamowite, że których człowiek ślepy by nie pragnął. Bo co ślepcowi po tym, czy mieszka w pałacu, czy mieszka w zwykłym domu? On i tak tego nie widzi i nie pragnie. Co ślepcowi po temu, że ma taki samochód, czy siaki samochód? On tym samochodem i tak go nie widzi. Czy ma pieniądze, czy nie ma? On ich nie widzi. Czy ma klejnoty, czy skarby? Ich nie widzi. Jemu najważniejsze, żeby co? Brzuch był najedzony? Spełnienie w małżeństwie było? Nie było mu zimno? Nie było mu chłodno? Czyli zobaczcie, najbliższe potrzeby ciała, żeby były spełnione. I wtedy co pragnie? Jednej rzeczy. Przejrzeć. Tego on pragnie. Nie będzie pragnął tego, co widzą oczy, bo te oczy jego nie widzą. Wobec tego ten zbór w Laodycei miał to. Miał te rzeczy zasobne. Był w to obficie, miał to wszystko i temu jakby służył. To stało w centrum jego życia. Pragnął dalej, wiecie, zdobywać to, pomnażać i całe życie to się wszystko wokoło tego kręciło. Cała służba Boża wokoło się tak naprawdę tego kręciła. A następna rzecz to jest pycha życia. Czyli Ewa chciała być mądra, prawda? Zobaczyła, że będzie mądrą. Tutaj Chrystus miał się pokazać jako ktoś, jako Syn Boży. I ten zbór Laodycei, on był najprawdopodobniej, tak wynika z tego, to był zbór, który był zborem poważanym i szanowanym. On miał autorytet i wpływ we władzach świeckich, może religijnych, jakichś innych tam, które tam były. Ten zbór był kimś i w oparciu o to swoją mądrość, o to swoją siłę, o to swoją bogatość, wiecie, on zdobywał dalej, zdobywał tereny dalsze, prawda? I zobaczmy, że to, co mówię, to właśnie jest działanie w oparciu całkowicie o ciało, o możliwości ciała, o te ja człowieka, które próbuje służyć Bogu. Ale mu nie chce się poddać. Chce sobie żyć, nie chce umrzeć. I zobaczmy, że to nie dotyczy li tylko moralności złej. A oni mogli być moralnie dobrzy. Ale w centrum tego życia ich stało ich dobra. To, co mogą uczynić. Wokół tego wszystko się kręciło. Całe ich życie było napędzane tym. I uważali się, że są bogaci, bo coś mogą zrobić. Zobaczmy, Pan stał obok Kościoła i pukał do nich. I zaraz powiem, jak on to pukał. Ale oni uważali, że coś mogą zrobić. I robili, i uważali, że są błogosławieni i tak dalej. A Bóg mówi, nie widzicie waszej sromoty. Nie widzicie waszej nagości duchowej. I nie słyszycie głosu mojego, który do was mówi. Uważacie się, że jesteście bogaci, ale mówi, że jesteście biedni. I zobaczmy, taka postawa Kościoła tamtego była jakże odmienna z tym, co Pismo mówi w Mateusza. Błogosławieni obłudni w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. Wiecie, oni tacy byli bogaci, że już nie potrzebowali nadnaturalnej obecności Pana za bardzo w zborze. Bo czuli się bogaci. Ale Pismo mówi, że do takich należy Królestwo Boże, którzy są ubodzy w duchu, czyli cały czas potrzebują Pana. Jeżeli działają w oparciu o Boże środki, o post, modlitwę, o Słowo Boże, łaskę i moc Bożą, Kościół taki Laodycei, gdyby działał, to by był świadomy, że potrzebuje Pana zawsze i na co dzień, bo w oparciu o nic innego nie może służyć. Jeżeli natomiast zaczyna służyć o te rzeczy, te ziemskie, doczesne, to może się okazać, że no tak Pan do końca nie jest potrzebny. Bo Kościół coś może zapełnić swoje ławki i tak dalej. I Laodycejczycy byli bogaci, ale Pan upomina ich w takiej, wiecie, miłości upomina. Nie wiesz, nie widzisz. Ale ja działam i pukam do Ciebie. I zaraz będę o tym mówił, kończąc to słowo. Jedna rzecz jeszcze analogiczna z sytuacji tutaj, która mi tak, wiecie, w sercu się ostatnimi czasy objawiła, jeśli chodzi o Laodyceję i o to, co tu jest napisane w tej księdze, pierwszej księdze królewskiej. Wiecie, w tym zborze zabito wszystkich prawie proroków. 100 proroków było ukrytych po skałach i jeden Eliasz był tylko, który, wiecie, sobie na wolności żył. I powiedziałem, że prorocy to byli ludzie, którzy bezkompromisowo wytykali grzech i bałwochwalstwo Achaba i władców. I dlaczego Izabel tak chciała ich niszczyć? Dlatego, że oni wytykali, że żyją w grzechu. I takich trzeba się pozbyć, żeby ich nie było. Czyli głosu Pana się pozbyć w tym momencie. Jak się głosu Pana pozbędziemy, to nikt naszemu dogadzaniu i naszemu postępowaniu, jakim chcemy, no nikt nam tego nie... Nikt nie wytknie nam. I zobaczmy, że ciało, cielesność Laodycejczyków nie lubi, nie lubiła nigdy i cielesność nigdy nie lubi napominania i karcenia. Dlatego, że jednym z kodeksów ciała to jest to, że jestem dobry moralnie i sprawiedliwy. I nikt nie może mnie napominać, bo jestem dobry moralnie. I taki jestem. Należy mi się wszystko, łącznie ze zbawieniem. Moje życie musi być miłe i przyjemne. Nie mogą mnie upominać, ja mogę najwyżej kogoś upomnieć. Wszystko mi się należy. Wszystko ma mi służyć, łącznie z Bogiem i ze Słowem Bożym. Wszystko ma się obracać wokoło mnie, mojego ja. I to nie oznacza grzechów. To oznacza najczęściej życie wokoło ja, wokoło tego ciała. Wiecie, i zobaczcie, że właśnie to jest to ciało, ten posąg. Zobaczmy, że Ewa tak na dobry ład nic moralnie złego nie zrobiła w raju. Nie wiem, czy to zauważamy. Nic. Ale to z tego właśnie wynikają też i te złe grzechy moralne. Ten kradzież, morderstwo, zwada, pijaństwo. Dlaczego? Dlatego, że one wynikają z zaspokojenia pychy życiowej, z zaspokojenia pożądliwości oczu i pożądliwości ciała. To są tylko owoce tego wszystkiego. One mogą być dobre, mogą być złe. Ale ten posąg musiał być zniszczony. I zobaczmy, tam nie było proroków w tym w pierwszej królewskiej. Prorocy byli odsunięci, bo uderzali właśnie w grzech. I zobaczmy, że w Laodycei jest powiedziane, że kto usłyszy głos mój. Czyli głosu nie było Pana w Laodycei. A głosem Pana są prorocy przemawiający bezkompromisowo. Tam nie było ludzi, proroków, takich mężów Bożych, którzy by jawnie uderzali i mówili i wytykali te bałwochwalstwo, takie służenie ciału. Nie było. Prorocy musieli być odsunięci. I ja nie mówię, że nie było języków może. I nie mówię, że nie było darów prorokowania, dlatego że prorokowanie, wiecie, w Nowym Testamencie to jest troszeczkę inne niż w Starym, dlatego że cały lud jest napisane, że jest prorokami Pana. I duch proroctwa się przejawia, prawda? Ale proroctwo to jest pocieszenie głównie, podniesienie. I każdy z nas może prorokować, bo Pismo tak mówi. Czyli urząd, to prorokowanie nieco było inne niż w Starym Testamencie. Ale Bóg, wiecie, nigdy nie usunął swojego głosu z tego, z Kościoła, takiego typowo prorockiego, jak było w Starym Testamencie. I zaraz nam to pokaże. Pamiętamy historię Eliasza i Gehaziego, który wziął pieniądze od Naamana i gdy przyszedł z pieniędzmi i tamten mówi mu: gdzie żeś był? Nigdzie nie chodziłem. A on mówi: ponieważ myślałeś, że za pieniądze możesz mieć dzieła Boże, to ten tron przylgnie do ciebie. I wyszedł z białego tronu. I zobaczcie, że to samo jest w dziejach apostolskich. Głos Pana napominający ostry był. Bo gdy Ananiasz i Safira przyszli i przynieśli pieniądze, to Piotr dokładnie to samo, tak jak prorok Starego Testamentu, postąpił. Powiedział: za taką sumę żeście sprzedali? No tak. No to dlaczego kusicie Pana, Boga waszego? Zaraz wyniosą ciebie i wynieśli. Zobaczmy, dokładnie głos prorocki był, napomnienia. Czyli urząd proroka był, taki urząd typowy, napominający, który bezkompromisowo uderzał w ludzi. Zobaczcie, Paweł, apostoł Piotra napominał wobec wszystkich i to ostro, jego obłudę i fałsz. Zatem to napomnienie tam było. I zobaczmy, gdy czytamy 6 listów przed Laodyceą, to czytamy, że Bóg ostro ich napomina. On mówi takie ostre rzeczy do nich, że po prostu, wiecie, dlaczego? Dlatego, że te zbory miały między sobą proroków. Oni byli przyzwyczajeni, że jest głos Pana, który jest niezależny, arbitralny i mówi i bije w ten ich grzech, bałwochwalstwo, budę i wszystko. Oni byli przyzwyczajeni do napomnień. Umieli to w miłości przyjmować i w miłości też innych napominać. Natomiast Laodycea najprawdopodobniej była pozbawiona głosu Bożego, bo ten głos był poza i wołał i mówił: kto usłyszy głos mój, czyli głos Pana, głos proroka, głos napomnienia, ostrego, był stamtąd odsunięty. I jak czytamy list do zboru Laodycei, to zobaczcie, że sam Pan się bardzo delikatnie zwraca. On mówi: ja Ci radzę, ja Cię zachęcam, abyś nabył sobie u mnie coś. Bardzo delikatny był. Nawet sam Pan łagodził to, bo wiedział, że ludzie ci nie byli przyzwyczajeni do ostrych napomnień, bo się uważali za sprawiedliwych. I cielesność, ciało nienawidzi tego. Ona tego nie przyjmie. Trzeba z nim delikatnie, delikatnie. I dlatego w zborze Laodycei było tak, że ludzie nie potrafili napominać w miłości, to raz, a po drugie nie potrafili w miłości być może przyjmować tych napomnień. I albo wszyscy wokoło chodzili uśmiechnięci na palcach, jak gdyby nigdy nic, a gdy już było trzeba napomnieć, to ogień się rozpalał i były swary, złości, gniew, i bo ktoś musiał coś przeciwko komuś powiedzieć, prawda? Ale nie potrafił powiedzieć w miłości, a tamten nie umiał w miłości przyjąć i odpowiedzieć tak samo. I zobaczmy, ten głos Boży stoi poza zborem. I taki zbór, i Pismo jest, mówi tak, że nie wiesz, żeś jest nagi i goły. I kończąc to słowo, chcę jedną rzecz nam powiedzieć, którą ja ostatnimi czasy bardzo przeżywam i zobaczyłem. Wiecie, Pismo Święte mówi w Księdze Objawienia takie słowo, 22 rozdział 14 werset mówi: błogosławieni, którzy piorą szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa żywota. którzy piorą. Objawienie, 7:14 mówi: błogosławieni, którzy wybielają szaty swoje we krwi baranka. Zobaczmy, wybielają swoje szaty we krwi baranka, czyli wyznają grzechy i oczyszczają się. Ale powiedzcie mi, jak Laodicea miała to robić, jak była naga? Jak była pozbyta szat? Jak to miała zrobić? Jak oczyścić się, gdy nie ma szat? Bo Pismo mówi, nie wiesz, żeś nagi. Nagi. Nagi to znaczy, że jesteś, jakby sprawiedliwość Chrystusa jest zewleczona, kiedy wiecie, to ciało, które jest przykryte tą sprawiedliwością, widać. Ono jest aktywne. Wokoło niego wszystko się obraca. I Bóg mówi, że jesteś nagi. Oni nie mogli oczyścić się z grzechu, bo te szaty nie były na nich. Byli nadzy. I to jest niesamowite. I dlatego Pan mówi, wypluję cię z ust moich. Czyli tutaj dotyczy tego właśnie drzewa żywota. On ich ostrzega, że nie będziecie mieli udziału w drzewie żywota. I dlatego w objawieniu 16:15 Słowo Boże mówi, oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano strumoty jego. Zobaczmy. To jest niesamowite. To znaczy, że ten Kościół musiał się najpierw przyodziać w szaty Chrystusowe, żeby krew jego mogła oczyszczać. A to właśnie dotyczyło cielesności, tej pożądliwości ciała, pychy oczu, pychy życia, że musiało to wszystko być wydane Bogu na tym ołtarzu, na krzyżu. I Bóg musiał to zniszczyć najpierw w tym Kościele, aby już ten Kościół nie żył według swojego życia, ale wiecie, był martwy dla tego świata, a już całkowicie sprawował Bożą władzę w tym zborze. I tak, zobaczmy, Bóg zwraca się do tego zboru i woła do tego zboru: nabądź u mnie złota w ogniu próbowanego. On w to wygodne chrześcijaństwo, on właśnie w to chrześcijaństwo, które żyło w oparciu o cielesność, czyli było nagie, Bóg, on chciał okryć ich nagość i on uderzał w ich to przyjemne chrześcijaństwo właśnie poprzez między innymi, jak ja kiedyś mówiłem, te cierpienia Jobowe. On dotykał życia i uderzał, głosem swoim wołał, uderzał w cielesność człowieka, żeby, wiecie, on przestał być taki bogaty, aby zaczął się właśnie zwracać do Pana. I gdy on, Pismo mówi, że gdy przyjmiesz ten głos i przyjmiesz ten ogień, to ja przyjdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał. I to Bóg czynił w stosunku do nich z zewnątrz. Uderzał, żeby przejrzeli, zobaczyli swój stan. On uderzał i miał nadzieję, że głos jego usłyszą. I powiedział, jeśli usłyszysz głos. Zobaczcie, nie każdemu jest dane usłyszeć głos. Było z nich, z Laodycei nawet. Wielu nie słyszało głosu Pana. Nie widziało swojego stanu i żyło w takim mniemaniu, a Bóg uderzał. I zobaczcie, czemu on to czynił, bo on ich miłował. Chciał ich całkowicie zbawić. On chciał okryć ich szatami sprawiedliwości swojej. On chciał ich okryć, żeby mogli oczyszczać się we krwi baranka. To jest niesamowite świadectwo. I niech to słowo będzie dla nas pociechą też i w tych czasach, w których żyjemy. Dlatego, że Laodycei było zbawienie i była droga odnowy. To było przylgnięcie całkowicie do tego krzyża Golgoty. Odbudowanie tego ołtarza i rozpoczęcie całkowicie służby w oparciu jedynie o ten Boży ołtarz, o krzyż Golgoty. O moc płynącą z tego krzyża, która była objawiona w Ludzie Bożym w dziejach apostolskich. Amen.